Maria Konopnicka, Marianna w Brazylii. Ile razy spojrzę na listy Dygasińskiego z Brazylii, a pomyślę, jaką to on przeszedł biedę, nim się z ludźmi tamtejszymi porozumieć zdołał. Tyle razy żałuję, że zamiast udawać się do konsulów, do dziennikarzy, do inspektorów i do hrabiów, nie udał się Dygasiński prosto do Marianny. Marianna byłaby dla niego nieoszacowanym skarbem. Objaśniłaby go najakuratniej o wszystkim, co, jak, a nadto wyprowadziłaby go z wszelkich językowych trudności. Trudności te nie sprawiały Mariannie nigdy żadnego kłopotu. Po prostu nie istniały dla niej. Kiedy pani jej zaraz po przybyciu posłała ją do wspólnej hotelowej pralni, oddanej do użytku gości, którzy mając własną służbę, sami chcieli zajmować się praniem swej bielizny, po portugalsku ropa, a właścicielka przyszła objaśnić o czasie i kolei prania, Marianna, nie przywykła, żeby jej kto do balii nos wtykał, pobiegła na górę cała w ogniach. A jaki też ten naród tutejszy spierny, proszę pani, to niech ręka boska broni. Ledwo stanęłam u balii, zaraz tam przyleciała jakaś jędza i dalej na mnie, ty taka, ty owaka. Ja tu nie myślę robić prania z całej Europy. Czyż podobna? Przecie, wyraźnie słyszałam, jak wykrzykiwała, że nie myśli ludziom z całej Europy prać. Tak ja jej na to, moja pani. Jeśliś pani, bo ja tam twego państwa nie widziałam. My ta nie z żadnej Europy pochodzące, tylko z Dąbrówki, z guberni smoleńskiej. Papiery na to są, rozumiesz pani? No i co? A cóż, zara jej buzia zmalała, zabrała się baba i poszła. Istotnie, Marianna była z Dąbrówki. Nie żadna emigrantka, broń Boże, gdzież tam? Z Dąbrówki wysłała ją starsza pani panience, która była w naukach aż we Francji, w samym Paryżu, i za mąż za Pensylwańczyka prowadzącego interesy wielkiej paryskiej firmy do Brazylii wyszła. Wyszła, ale nie miała wskórania, jak opowiadała Marianna. Słaba była, tęskniła, a nade wszystko rady sobie dać nie mogła z murzyńską niechlujną służbą. Ach, mamo, pisała do Dąbrówki, gdybyż tu była Marianna. A cóż, może by i wysłać Mariannę? Szła o Pensylwańczyka, jak ten projekt przyjmie. Był to skrupuł zbyteczny całkiem. Dzielny Pensylwańczyk miał sobie za miłe, za najmilsze wszystko, co pochodziło z Dąbrówki, z guberni smoleńskiej, ba i ze wszystkich dalszych. Jeszcze jako narzeczony kupił on był sobie słownik polsko-niemiecko-francuski i pilnie studiował niektóre drobiazgi polskiej literatury bieżącej. Co większa, nie tylko żądał, aby do niego pisano z Dąbrówki po polsku, ale nawet sam się puszczał na pisanie małych liścików w tymże upodobanym przez siebie języku. Z tego to czasu pochodziła owa kartka, będąca rozkoszą narzeczonej, bawiącej wtedy u matki. Kartka, która po kilkakrotnych darciach i przepisywaniach oraz po mozolnej kwerendzie w słowniku tak brzmiała. U nas lało i wiało nader silnie. Kocham ciebie nader tkliwie. Otóż wbrew spodziewaniu, kiedy przyszło radzić się Pensylwańczyka co do wyboru służącej, projekt wysłania Marianny o mało, że nie upadł całkiem. Mielibyście z niej wielką pomoc, pisała matka z Dąbrówki. Sługa z niej dobra, wszystko robi, pierze. Na nieszczęście, ale były nawet dwa nieszczęścia. Pierwsze, iż przecinek między robi a pierze przepadł gdzieś bez śladu, czemu się przy tak długiej, a do tego mozolnej przeprawie zgoła nie sposób dziwić. A drugie, że młodej pani nie było wtedy w mieście, kiedy list ten przyszedł. Zły klimat wypędził ją do Petropolis, w góry. Dzielny Pensylwańczyk sam się tedy zabrał do odczytywania listu. Odczytał i zrozumiał wybornie, tylko tego nie mógł pojąć, dlaczego mu matka chce przysłać fabrykantkę zamiast sługi. Zajrzał do słownika raz, zajrzał drugi, raz jak w stoi wyraźnie pierze, federn, plum. Z tego nie był kontent. Policha mu służąca z taką specjalnością. Odbywszy tedy odpowiednie studia, tak w małej kieszonkowej metodzie, jak i w słowniku, odpisał do Dąbrówki w tych słowach. Dziwię się nader silnie, że kochana mama wybrała nam tę służącą. Będzie ona fabrykowała pióra zamiast pilnować domu. Nader tkliwie całuję ręce mamy. Upłynęło parę miesięcy, nim się porozumiano i nim się znalazł ów przecinek w drodze zaginiony. Tymczasem młodsza pani pisała, a pisała. List za listem gonił. Mamo droga, bez Marianny rady sobie nie dam. Mamo kochana, proszę o Mariannę, bo się tu zamęczę, zadręczę z tymi murzynami. Co było robić? Nie było co robić. Marianna jechała do Rio. Podróż ta przedstawiała się jej tak co do kierunku, jak i co do trwania samego dość mętnie. Jeszcze gdzieś za Częstochową, odpowiadała organiścinie i ekonomowej, które się o Brazylię pytały. W dzień wyjazdu ubrała się też tak, jak się zwykle wybierała na wielkie doroczne odpusty. Wzięła na siebie nową kamlotową suknię, na to watowaną jupkę, na to dużą swoją paradną chustkę derową. Zaczesała siwiejące włosy na wysoki grzebień, przykryła je czarną kordonkową siatką. Na siatkę włożyła aksamitny kapelusz, który ją zaszczytnie wyróżniał już od lat 15 spośród gawiedzi wioskowej. W każdą niedzielę, na sumie. Włożyła bawełniane mitynki, jedną rękę okręciła kokosową koronką i wzięła w nią książkę do nabożeństwa. W drugiej rozwiesiła chustkę białą do nosa i stanęła gotowa do drogi za morze. Pożegnawszy państwo, dzieci, służbę pokojową, wychodziła już za próg, kiedy zobaczyła ulubioną kokoszę ze świeżo wylężonym drobiazgiem. Wróciła tedy raz jeszcze, sypnęła jej suto po śladu. Marynie obiecała, że ją za łeb wydrze, jeśli kania choć jedno z małych kacząt chwyci. Zajrzała do maciory, porachowała prosięta, uchyliła drzwi od karmnika, gdzie pochrząkiwał podpasany na kiełbasy wieprzak. Nawymyślała Zuśce, że nie wygarnia z koryta wczorajszego jadła i szeleszcząc wykrochmalonymi spódnicami do krów do obory poszła. Dotąd trzymała się mężnie, ale kiedy krasula zaryczała, a kwiatucha obejrzała się na nią, opuściła nagle Mariannę moc ducha. Małe bure jej oczki silnie mrugać zaczęły. Teraz dopiero poznała, co to jest rzucać przyjaciół. Byłaby się nawet rozpłakała może, ale zajeżdżający w tej chwili przed oficynę Wicek zawadził o sernicę, na której ociekał świeżo ogrzany twaróg i omal nie wywrócił całego kramu. To ją otrzeźwiło natychmiast. Jak stała, tak nie dbając na swoją toaletę, skoczyła. Wicka zwymyślała, prasę z twarogiem naprostowała, psa, który do serwatki milczkiem podchodził, kopnęła, a tymczasem dziewki radę, że gospodyni w tylośny świat rusza i choć ze dwie niedziel pomstować o byle co nie będzie, spiesznie zaczęły węzełki jej wynosić, a w rękę ją całować, a fartuchy do oczu przykładać, jako że niby taka jeżałość spiera. Marianna takoż się udobruchała. Zuśkę i Marynę pocałowała w głowę, pogłaskała kota, pogłaskała rozboja i głośno się przeżegnawszy, zapadła w grochowiny zasłane kilimkiem. Zaraz przecież od krzyża wracać chciała, bo jej się zdawało, że gęsi maćkowe międzydworskie wpadły i że je odżerają na ściernisku. Ale się Wicek uparł, koniom po bacie dał i ruszyli naprzód. Kiedy Marianna stanęła w Warszawie, okazało się, że jakoś trudno z nią będzie. Nie tylko bowiem ani słowa po niemiecku nie umie, ale się gniewa jeszcze, kiedy ją o to pytamy. Ja? Ja bym zaś po szwabsku miała, z przeproszeniem, szwargotać? Tfu, z przeproszeniem. Czy ja to nie katoliczka, czy do spowiedzi nie chodzę, czy co? A tu, w Hamburgu, gdzie właśnie szła jej droga, nie znaliśmy żadnego Polaka. Nie było rady. Chyba Mariannę opisać i agentowi znanego domu handlowego listem ją polecić, żeby nie przepadła gdzie w mieście i we właściwym czasie na okręt dostać się mogła. Opisać? Jak ją opisać? To, że była niska, krępa, że miała burę, małe oczki, nos kaczkowaty i poczciwą twarz czerwoną, a świecącą, zdawało nam się niedostateczne jakieś. Agent musi być o przybyciu Marianny uprzedzony. Musi czekać na nią, poznać ją i zabrać z sobą. Trzeba ją tedy koniecznie czymś wyróżnić. Radzimy o tym, kiedy Marianna spostrzegła wielkiego papierowego motyla na lampie. A to, proszę ja państwa mojego, wykrzykuje, niedobre by było. Pomysł jej wydaje nam się zrazu tak komicznym, że wszyscy wybuchamy śmiechem. Ale Marianna bierze to zupełnie serio i gotowa jest paradować w motylu do Hamburga. Odczepiamy go tedy od lampy i przypinamy Mariannie, która spogląda z zupełnym zadowoleniem na tę nową swoją ozdobę. Wielki, czerwony, w złote centki motyl tworzy istotnie jedyną w swoim rodzaju broszę. Marianna rozmawia z nami jeszcze chwilę, ale od czasu do czasu patrzy ukradkiem w lustro. Pewnym jest prawie, iż żałuje, że jej w tym stroju nie widzi ekonomowa i organiścina. Odprowadzona wreszcie przez bandę chłopaków, którzy myślą, że to sztuki, siada szczęśliwie do wagonu i jedzie. Jedzie bez żadnej niepewności, bez żadnego strachu. Dygasiński, wybierający się w tęż stronę z listami polecającymi i w charakterze dziennikarza, nie miał, jak się okazuje z listów jego, tej wybornej równowagi umysłu, w jakiej utrzymuje Mariannę ów czerwony motyl. Okazuje się on skutecznym wszakże pod jednym tylko względem. Agent domu handlowego istotnie czeka na Mariannę, poznaje ją po tym nieomylnym znaku, który wygląda z dala jak sygnał pożarny, i zabiera ją pod swoją opiekę. Ale trzeba nieszczęścia, że okręt tylko co odpłynął i że 2 tygodnie czekać trzeba na wyruszenie drugiego. Kiedyśmy otrzymali tę wieść niepomyślną, ogarnął nas żywy niepokój. Co ona tam robić będzie w Hamburgu przez te 2 tygodnie, kiedy nie umie nawet Boga zawezwać w żadnym obcym języku? Oszuka kto, ograbi, a już, że się niewygody nacierpi, to pewna. Ale odpowiedź przychodzi jak najbardziej uspokajająca. Marianna zupełnie się obcym miastem nie czuje zakłopotana. Co jej potrzeba, to pokaże na migi. A kiedy kto jej zrozumieć nie chce, czy nie może, natychmiast palcem stuka w swojego motyla, którego ciągle na piersiach nosi. W porcie, pisze agent, wszyscy już ją znają. Są tacy, którzy usługują jej nawet bardzo pilnie, myśląc, że ten wielki, czerwony motyl to znak jakiegoś stowarzyszenia, na które ona powołuje się z całą powagą. Nareszcie odbieramy wiadomość, że nasza Marianna szczęśliwie może przepłynęła i jest w Rio. Zmęczoną była, przybladła. Mitynki jej się zdarły, kapelusz wykrzywił, gdyż dla odznaczenia się od gawiedzi nie zdejmowała go prawie. Chustka derowa zeskorupiała od słonych wyziewów morza, ale strzępy czerwonego motyla jeszcze się na niej trzymały. Pensylwańczyk był zachwycony. Takiej tęgiej, przysadkowatej baby jak żyw nie widział jeszcze. Marianna przyjechała, pisał do Dąbrówki. Nader silnie tłusta i dobra. Istotnie, Marianna była wyborną sługą. Prała zwłaszcza znakomicie i tylko zbyt wiele zużywała farbki. Instynkty jej kolorystyczne były niepohamowane w tym względzie. Nigdy też nie można było przewidzieć, czy jej lazurku, jak nazywała, zbraknie, czy nie zbraknie. Najczęściej wszakże brakło. Wycierała wtedy ręce w fartuch i nie pomyślawszy nawet o tym, że słowa po portugalsku nie umie, po lazurek biegła. Po chwili wracała zdyszana. – Gdzież to Marianna była? – pyta pani. – A to, że po lazurek latała. – No i cóż? – A nic, kupiła. – Jakże? Przecież Marianna nie umie się rozmówić. – I co to nie umie? – Idę do kramu, powiadam, co by mi lazurku dali. – Płód wytrzeszczali na mnie oczy i nic. – Tak ja jeszcze głośniej. – A oni do siebie, czego ta głupia baba od nas chce, kiedy my jej nie rozumiemy? A jakże Marianna mogła wiedzieć, co oni mówią? A bo to co wielkiego? Takiemu ta barabaszowi po oczach dość spojrzeć, to się i wie, co gada. No i cóż się stało? A nic. Co ja tu myślę sobie, będę stała i medytowała, a tam mi woda stygnie. Obejrzę się, spojrzę, leży papier niebieski od cukru. Łap ja za on papier, rękaw od koszuli wyciągam, jedno do drugiego przykładam i mówię tego do tego. No i zrozumieli? A co nie mieli zrozumieć? Przecież im wyraźnie po polsku mówiła. Pewnego wszakże razu wraca Marianna rozmarzona jakaś. Małe jej bure oczki mniejsze się jeszcze wydają niż zwykle. Usta wdzięcznie zesznurowane, spojrzenie melancholiczne. Jest przytem małomówna i z partesu stąpa. Co to Mariannie? Pyta pani. Czy nie chora przypadkiem? I nie, odpowiada z pozorną obojętnością, cedząc słówka przez zęby. Tyle, co mi się tam jeden obświadczył. Co? Kto? Jak i gdzie? Marianna czuje się nieco zdziwieniem tym dotknięta. A gdzieżby? Już ci, że na pół imperiału. Na wsi jeszcze słyszała o półimperiałach i nazwę tę stosowała do górnych miejsc na tramwaju. Mówi to zresztą takim tonem, jakby imperiał umyślnie był zbudowany dla miłosnych gruchań. Jakże to było? Pyta pani mocno rozciekawiona. A cóż, siadam na pół imperiała, patrzę, niedługo siada przy mnie jeden czarny. Usunęłam koszyka, co by mi się o niego nie zmurzył i nic, siedzę. A ten mi się przygląda z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony, z czwartej strony. Tak ja do niego. I cóż ślepie wytrzeszczasz, baranie jeden, kiejby ryba w garnku? Zara mu się to spodobało. Rozśmiał się i pokazuje na mój pierścionek. Niby czy ja żeniata, czy nie. Tak ja rękę na płask i do ziemi, że to niby kaput, żem wdowa. Tak i on pokazuje do ziemi i na swój pierścionek, niby że to i on wdowiec. Westchlimy sobie oba, niby kwoli żałości, a tu słońce tak piecze, że się ślina na języku gotuje. Tak niedługo ów czarny bierze mnie za rękę, na swojej kładzie, chustki dobywa i owija, a w oczy mi patrzy, niby co by nas ksiądz z tułą powiązał. Ale ja zaraz zaczęła kręcić głową, boć to podobno pogany, choć też i chrzczone. Skórę to mają taką grubaśną, że się tego chrzest święty jak należy nie ima, tyle co woda spłynie potem jak po kaczce, a do tej duszy to się ta za nic z tego obmycia z grzechów nie dostanie. Zaraz też zaczęli piszczeć, co by my z pół imperiała złazili, więc my tylko jeszcze koszyk mi podał, każdemu w swoją drogę poszli. Niemniej chodziła Marianna przez resztę dnia zadumana. Nazajutrz także była jakaś nieswoja. Młoda pani myślała, że to żal mimowolny za porzuconą okazją szczęścia, ale to nie był żal. Było to preludium do żółtej febry. Wybuchnęła ona u Marianny z wielką siłą, ale jej nie zgryzła. Zdawało się zrazu, że kobiecina wieczora nie doczeka. Zdawało się wieczorem, że nie dożyje ranka. Dożyła wszakże i otrząsnęła się z tej śmiertelnej zmory. Tylko długo przyjść jakoś nie mogła do siebie. Wyżółkła, wychudła, osłabła, ręce jej się trzęsły, zamroki na nią szły. Robocie żadnej poradzić nie mogła, choć rwała się do niej. Dzielny Pensylwańczyk byłby ją i taką herlającą dla żony w domu trzymał, ale doktor zapewnił go, że Marianna tylko w innym klimacie wyzdrowieć może zupełnie. Znowu więc nie było rady. Marianna wracała z zamorza. Wyszukała gdzieś w głębi kufra resztki czerwonego motyla. Przyszpiliła go sobie do chustki i ufna w ten talizman z mężnym sercem na okręt siadła. Od pierwszej jej podróży upłynęło coś 8 miesięcy. Zima była. Wczesny zmierzch zapadał w pokoju, kiedy nagle stanęła przed nami Marianna. Wykrzyknęliśmy z zadziwienia i współczucia. Twarz jej była zmieniona. Małe oczki głęboko zapadły, krępa, przysadkowata postać pochyliła się nieco. Marianna, co, jak tam, z takiej drogi, po takiej chorobie, z takiego dalekiego kraju? Myśleliśmy, że nas zasypie skargami na klimat, na ludzi, na żółtą febrę, na podróż, ale nie. Zbliżyła się tylko nieco i kiwając głową w swoim aksamitnym kapeluszu, który jej na kark zjeżdżał, a do którego przybyło zielone papuzie skrzydło, i rzekła wzgardliwie, cóż tam za kraj taki? Takiego ta kraju, proszę państwa, dodała tajemniczo, i liczyć co nie ma, jakby nie był. Życia tam nijakiego. Twarożku nie uświadczysz, kaszki krakowskiej nie ujrzysz, śmietany nie uwidzisz. Jakże tam, proszę ja państwa, dobrze ma być, kiedy koło na biału chodzić nie umieją. Zrobili ta teraz rewolucją, ale gdzie to ta prowadzi, jej naród strasznie głupi? Prowadzi, a to taki czarny krowę i dzwoni. Kto mleka chce, wylatuje z garnkiem, doi co mu potrza i pokramie. No to dobrze właśnie, mleko świeże i niefabrykowane. Ale gdzie ta, proszę państwa, dobrze? Tam krowy takie pouczone, że to od razu mleko z wodą dają. Cóż ta już na to, choć i rewolucja poradzi. No ale kraj piękny. Pi! Ja ta tej piękności nie widziała. Juścić mają tam precz i lasy, i Wisłę mają, ale woda w niej to się tam inaczej nazywa. Człowiek takich imion i nie pamięta nawet. Okrutnie głupi naród. Wszystko het poprzekręcane. Na nic tak nie wołają jak należy, tylko na każdą rzecz ta sobie powymyślali jakoweś przezwiska. I jakże Marianna z nimi rozmawiała? A cóż to, proszę państwa, czy ja to dziecko, czy co? Nie dał mi Pan Bóg mowy, jak należy? I nie bała się Marianna tamtych ludzi, murzynów? Niby tych czarnych? A czego? Takiego tak obciucha będę się ta bała? Leciał teraz za mną jeden na cegielniach pod lasem, obejrzę się, a ten fuzją trzyma i krzyczy. Myślał, że na głupią trafił. I cóż, Marianna? A nic, idę, a ten precz krzyczy i leci z oną fuzją. Jak mnie też złość weźmie, jak nie zawinę jupki, strzelaj, durniu, mówię, kiej ci pilno. Wybuchnęliśmy na to szalonym śmiechem. I co dalej? A cóż, zląkł się i poszedł, jak ten pies po mydle. Ale choroba, taka ciężka choroba, odezwał się ktoś z ubolewaniem. I co tam choroba? A to, proszę ja państwa, dodała tajemniczo, jeszcze jakem sobie 3 lata temu karty dała kłaść, to tam choroba już stała. Nic tylko się trefle kładły, nic tylko precz trefle. To już ta sądzone było. A pani, a pan? Pani zdrowa, Bogu dzięki, ale pan, co tu gadali u nas, że czarny je, to nieprawda. Piękny pan, ze wszystkim biały. Tylko powiadają, co jak się dziecko urodzi, to lebo jarzębiate, lebo pasiate. Takie to są wrażenia z Brazylii Marianny. Spisuje swoje Dygasiński, spisuje Hempel, spisuje się Miracki, spisuje ksiądz Chełmicki. Dlaczegożby wrażenia Marianny spisane być nie miały? Wrażenia Marianny z pobytu w Brazylii spisała Maria Konopnicka.
Dziewczyny, dziewczyny, tak jeszcze zdradliwe, jak ziele knujące w kochaniu szkodliwe. Nieszczęsne chłopaki, co do was schadzają, rozumu stracają, radości nie znają. Dziewczyny, dziewczyny, jak do was przychodzić? Jak we dnie się kłócić, jak nocą się godzić? Nieszczęsne chłopaki, co do was schadzają, rozumu stracają, radości nie znają.
Hej, baby, baby, las, babami! Hej, baby, baby, las, babami! Dokąd parować będzie się nad nami? Hej, baby, baby, las, babami! Hej, baby, baby, las, babami! Dokąd parować będzie się nad nami?
Po gajach słowiki na wiosnę się śmieją, że wale chłopaki dla baby głupieją. Nieszczęsne kochanie, nieszczęsne czekanie, nieszczęsne zwodzenie, w miłości zdradzenie.
Hej, baby!
baby, baby, nad babami. Hej, baby, baby, nad babami. Dokąd parować będzie się nad nami. Hej, baby, baby, nad babami. Hej, baby, baby, nad babami. Dokąd parować będzie się nad nami. Hej, baby, baby, nad babami. Hej, baby, baby, nad babami. Dokąd parować będzie się nad nami.
I to już koniec dzisiejszego programu. Za uwagę dziękuję Państwu Jolanta Pawluk, która go przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy. Zapraszamy do głośników za tydzień.
W tym słońcu Casablanki, w czerwonym skwarze marokańskich dni, zostałem cienia swego domu, który na zawsze z oczu znikł. No tak jest zawsze i tak być musi, bo tylko jeden mamy w życiu dom. To tu się wraca, gdy w potrzebie, do najdalszych świata stron. Tu jest twoje miejsce, tu masz swój ciasny, ale własny kąt. Tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom. Tu jest twoje miejsce, tu masz swój ciasny, ale własny kąt. Tu jest twoje miejsce, jest twój
do reklamy.